Iwona Damska, dobry wieczór. Witam też doktor Elżbietę Subrzycką. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór, pani redaktor i dobry wieczór państwu, naszym słuchaczom.
Tak drążymy i drążymy to dzieciństwo i się zastanawiam, czy rzeczywiście to, co tam się dzieje w tym młodym wieku, we wczesnym naszym wieku, jest tak ważne dla naszego dorosłego życia. Przede mną książka Niska samoocena u dzieci. Czy ona już u dzieci rzeczywiście może być niska?
No będziemy dzisiaj o tym mówić i mam nadzieję, że państwo nie będą tak płakać jak ja, kiedy tą książkę czytałam. Mianowicie jakoś człowiek, jeżeli sobie wyrasta w stosunkowo dobrych warunkach, to właściwie nie może sobie uświadomić tego, jak dalece niektóre dzieci przeżywają ogromną krzywdę od bardzo wczesnego wieku. I ta książka Niska samoocena o dzieci pokazuje nam, skąd się ta niska samoocena bierze, w jaki sposób możemy zaradzić temu, żeby ona nie powstawała niska, tylko właśnie wysoka. Ale ona jest skierowana do bardzo wielu osób, bo z jednej strony do rodziców, do nauczycieli i do nas dorosłych, no bo każdy z nas ma gdzieś jakąś dziurkę, jeśli nie jakąś wielką pieczarę niepewności i niewiary w siebie. Więc tutaj jakby celem tej książki, o czym pisze na początku autorka, jest to, że ona ma pomóc tym dzieciom, które nie lubią siebie, często bywają zniechęcane, zawstydzane, wyśmiewane, krytykowane, niewystarczająco wspierane. Także takim, które uważają, że jest z nimi coś nie tak, że są głupie, brzydkie, źle pachną i tym podobne. Takie osoby, które pozwalają się źle traktować, nie przyjmują pochwał ani słów uznania, no bo w ich przekonaniu one po prostu nie zasługują na nic dobrego.
No właśnie, słucham panią doktor i myślę sobie, że to są dzieci, które mają niezaspokojone emocjonalne potrzeby, czyli to, o czym mówiłyśmy już wcześniej w naszych audycjach, że jedno z drugim się łączy.
Szczerze powiem, że to się bardzo odnosi do tego, co mówiłyśmy w poprzednich audycjach, a szczególnie kiedy mówiłyśmy o lęku i agorafobii i lęku społecznym, że w zasadzie te osoby, które mają te napady, przerażające je napady paniki, to są osoby, które boją się zawstydzenia, poczucia winy, ośmieszenia, krytyki. Czyli dla niektórych osób ten taki negatywny obraz siebie, który był wtłaczany z zewnątrz, jest tak silny, a będziemy zaraz o tym mówić, że może doprowadzać do najróżniejszych wręcz chorób, tak? Bo właściwie takie ataki lęku to już jest choroba. No i do depresji. Do tego dojdziemy. Ale rzeczywiście, pomyślmy sobie, że też są dzieci, które czują się oszukane przez życie, nieważne, nigdzie nie przynależące. Uważają, że nie można ich kochać. Z tego też powodu niektóre gnębią innych, ponieważ czują się bezwartościowe, a inne są gnębione i z tego powodu zaczynają czuć się bezwartościowe. I takie dzieci o takim naprawdę niskiej samoocenie nie szukają bliskości ani przyjaźni, ponieważ myślą, że nikt nie chciałby się do nich ani zbliżyć, ani się z nimi zaprzyjaźnić.
Czyli czasami jak widzimy jakiegoś człowieka, o którym ktoś mówi z boku, a to jest odludek, on nie lubi być w grupie, on nie lubi z nikim specjalnie rozmawiać, to być może to jest właśnie takie dziecko, tak? A nie cecha charakteru.
Może takie dziecko, a może silny introwertyk, który po prostu bardzo lubi być dużo sam, a jeżeli nie sam, to w kontakcie w dwie osoby. Ale nie znosi grup ludzi, to męczy. I to nie musi wynikać z lęku, tak? To są też jakby pewne cechy charakterologiczne i musimy to rozróżnić. Ten człowiek z tym się czuje dobrze czy źle.
Ale czasami introwertyk, myślę sobie, jest w towarzystwie, niewiele mówi, ale lubi być z ludźmi.
No, oczywiście tak też może być.
Pani doktor, w takim razie jak te dzieci widzą świat? Te dzieci, które uważają się za bezwartościowe, jak one ten świat postrzegają? Myślę, że w krzywym zwierciadle, że to jest jakaś taka specyficzna perspektywa, z której one patrzą na świat.
Zdecydowanie tak. I myślę, że te dzieci dorastają. Wśród nas też są osoby, które tak patrzą na świat. I warto by było może teraz spróbować to przyłożyć nie tylko do siebie jako do rodzica, jako do nauczyciela, ale też jako do dorosłego, dlatego że bardzo wiele z tych przekonań, które te dzieci w sobie noszą, są kompletnie nieuprawnione. I nie mają racji bytu. Dlatego że te dzieci kiedyś odebrały krytyczne uwagi do siebie kierowane jako fakty, a to były tylko czyjeś opinie. Przy czym dzisiaj, gdyby spojrzeć na te osoby, które nas krytykowały, wyszydzały, poniżały, zawstydzały, moglibyśmy się zastanowić, czy dzisiaj też ta osoba byłaby dla nas autorytetem? Na przykład po pijaku? No pewnie nie. Ale wtedy nie umieliśmy tego odróżnić. Byliśmy mali, jeszcze byliśmy nieukształtowani, więc jak nam ciągle mówiono, ty śmierdzisz, ty brzydalu, ty gnoju, ty tam nie wiem co jeszcze, no to myśmy to brali za dobrą monetę w tym sensie, że ktoś tak mówi dorosły, skądinąd wiemy, że to jest ktoś, komu także nam nas w jakiś sposób zależy, no to on mówi rzeczy prawdziwe. I my to te negatywne uwagi bardzo szybko uwewnętrzniamy i potem sobie sami je powtarzamy. Natomiast jak już nabraliśmy tej niskiej samooceny, to my wtedy nie lubimy siebie. A jak siebie nie lubimy, to nic nam specjalnie nie sprawia radości, nie cieszymy się życiem, nie czerpiemy z tego życia przyjemności. Zwróćmy uwagę, bo to osoby, które nas tutaj regularnie słuchają, to pewnie pamiętają, że kiedy mówiliśmy o depresji, mówiliśmy o wielkiej trójcy. Niechęć do siebie, negatywny stosunek do świata i negatywny stosunek do przyszłości. I tu nawet w tym jednym zdaniu się to wszystko zawiera. Ale te dzieci na przykład też nie odzywają się w towarzystwie, bo są przekonane, że nie warto słuchać tego, co mają do powiedzenia. Czują się niezauważane, często pragną śmierci, pochwał nie przyjmują, a sukces może nawet zaboleć. Na przykład tutaj jest taki przykład Szymona, który trafił do rodziny zastępczej i najpierw strasznie się cieszył, dostał swój własny pokój, czego nigdy nie miał. W rodzinie zastępczej kupiono mu kilka ładnych mebelków, no więc on przez 2 tygodnie pracował, że tak powiem, nad tym pokojem i tam układał sobie i zrobił sobie śliczne miejsce do życia. Po czym? Po 2 tygodniach to wszystko zniszczył.
Czyli pojawiła się pewnie taka myśl, nie zasługuje.
Tak. I tak on to też powiedział. On na to nie zasługuje. On nie może mieszkać w takim pokoju, który sobie urządził. Potrafi go sobie urządzić. Ma poczucie piękna i tego wszystkiego, co trzeba, tak? Czy gdzieś to w nim jest, ale on na to nie zasługuje. Albo inaczej. Dziewczynka, która też trafiła do rodziny zastępczej, zaczęła kraść i zachowywała się w taki sposób, że wreszcie ją wysłano do zakładu poprawczego. I tam ona się uspokoiła. Bo nareszcie, ponieważ ona jest złym dzieckiem, została należycie ukarana. A przedtem ona była w warunkach, na które ona nie zasługiwała.
No tak, ale myślę, że nie trzeba trafiać do rodziny zastępczej, czy pochodzić z rozbitej rodziny. W rodzinach tak zwanych normalnych też to się dzieje, tak? Jeżeli nie dostajemy tego supportu tak zwanego od rodziców i rodzice nas nie wzmacniają, to też to poczucie, że na coś nie zasłużyłem w dorosłym życiu, ono się pojawia.
No to, u tych dzieci pojawiło się w tych rodzinach, dlatego między innymi z tych rodzin ich zabrano do tych zastępczych, żeby one były w pełni zaopiekowane. To są oczywiście trochę skrajne przykłady, ale czasem właśnie skrajne dają taki bardzo wyraźny obraz. My myślimy, jakie niegrzeczne dziecko, to pewnie geny w nim są, tak? Że już się ujawia w tej dziewczynie skłonność o kradzieży, a co to będzie dalej, na pewno skończy na ulicy, tak? Ale nie. To dziecko tak o sobie myśli, że musi zachowywać się zgodnie z tym, co o sobie myśli. Dzieci takie z tą niską samooceną stają się celem dręczycieli. One po prostu przyciągają prześladowców, one się nie obronią. One wysyłają taki sygnał w świat, że kopnij mnie. No, jak ktoś nie ma wewnętrznych hamulców, to kopnie. Nie widzą dobra w sobie, ale za to idealizują innych na przykład. Też, żeby się ochronić przed jakąś przykrością zewnętrzną, próbują być takie bardzo zwyczajne, nie wyróżniać się, bo inaczej wpadną w kłopoty. Jeżeli tylko ktoś ich zauważy, to oczywiście ich wyszydzi, zawstydzi, pokaże, że są do niczego i one przeżyją poniżenie. Jakby przyjmując taką postawę, nie zauważajcie mnie, rezygnują z zadowolenia, z życia, z jakiegoś sięgania po to, czego chcą. One nawet nie wiedzą, czego chcą. Wyznaczają sobie smutny los.
Widzę też, że takie dzieci mają kłopoty z odżywianiem, zaburzenia odżywiania, czyli pewnie anoreksja, bulimia, to również jest skutek tego niskiego poczucia własnej wartości, czy tego zaburzenia.
Tak, można by powiedzieć, że to jest jeden z elementów takiej nienawiści do siebie, która przekształca się w pewien autosabotaż. No więc dzieci na przykład mogą się źle odżywiać, mają zaburzony obraz własnego ciała, ale mogą też siebie bić. Mogą prowokować kary, bo one nie zasługują na przykład na to, żeby mieć fajne urodziny, wobec tego trzeba tak rodziców wkurzyć, żeby im tych urodzin nie organizowali. One prowokują nieświadomie wypadki, są jakby takie niezdarne. Przy dużych napięciach sięgają po samookaleczenia. Więc często traktują siebie gorzej, niż traktują innych ludzi na zewnątrz. No i w końcu są te zachowania antyspołeczne, które bardzo też uważamy, że a to pewnie po genach, po tatusiu, czy coś tam, po mamusi, po dziadku i tak dalej. A z kolei jest też jakby druga strona tego, że niektóre z nich starają się, postanawiają, że one coś w życiu osiągną. No więc uciekają we władzę. Już nie są nikim. Choć nadal są okropnie samotne, ale osoba, która ma władzę, od razu ma lizusów i popleczników i dwór.
No i poczucie siły, tak?
No i poczucie siły może tych ludzi gnębić i zachowywać się tak właśnie okropnie w stosunku do nich. Lub inaczej, jeżeli wypracuje sobie sposób, że lepiej mu się opłaca temu komuś być takim niby to miłym dla tych swoich popleczników, no to jest. A w odpowiednim momencie ich usuwa lub przyjmuje. Niekiedy sobie też starają jakby nadrobić to swoje złe samopoczucie tym, że stanę się sławny, stanę się ważny, zaimponuję wszystkim dookoła, przeskoczę wszystkich. No więc to są wtedy jacyś pracoholicy, superbohaterowie, osoby, które sobie narzucają zupełnie nieludzkie wymagania. O tym też mówiliśmy przy lękach. Ale na dnie serca oni nadal są tymi bezwartościowymi dziećmi. Więc jeżeli tylko pojawi się skaza na honorze, jeżeli tylko ten brylant, którym chcą być, będzie miał najmniejszą skazę, to dla nich to
koniec
jest
świata.
Spadnięcie od razu w przepaść, w tą bezwartościowość. Jestem nikim. W związku z tym są bezpardonowo będą bronić swojego stanowiska, swojej pozycji i dążyć do coraz wyższej, coraz lepszej. No, czasem to są takie sytuacje, że będą krzywdzić innych, żeby utrzymać tę swoją pozycję i swój obraz siebie. Nie znoszą porażki, nie znoszą krytyki, muszą zwyciężać.
Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o książce Niska samoocena u dzieci, praktyczny poradnik dla specjalistów i rodziców. No niełatwe mają życie takie dzieci, które żyją z taką niską samooceną. Jak one sobie radzą, pani doktor? Bo są jakieś mechanizmy obronne, nie wiem, czy wypierają, tak, ale... czy próbują sobie, nie wiem, poradzić w jakiś inny sposób.
Tak, tutaj można powiedzieć, że te sposoby radzenia sobie są taką jakby wnioskami z tego, o czym długo mówiłyśmy wcześniej. Bo jest właśnie takich 5 sposobów radzenia sobie i to jest jakby troszeczkę powtórka. Że po pierwsze to swoje bardzo negatywne, okropne uczucia i smutek i żal i wściekłość i wszystko jest rzutowane na innych poprzez dręczenie. Niech się poczują tak jak ja. Niech nie mają tak dobrze. Druga rzecz, nienawiść do siebie. Więc ku z tym to jest rzutowanie tych negatywnych uczuć, tego właśnie tych nienawiści do siebie na własne ciało. I to jest to, o czym mówiliśmy, że to może się objawiać w sposobie odżywiania, w samookoleczeniach, w prowokowaniu wypadków nieświadomym.
Ja tak się zastanawiam, czy te modne tatuaże, które ludzie sobie fundują na prawie całym ciele, czy to też może być taki objaw obronny? Czy raczej to jest kwestia mody? No bo to jest bolesne.
Myślę,
zabieg.
Że jedno i drugie.
Okej.
Znieczulanie się na własne uczucia. Jest taka możliwość, żebyśmy przestali przeżywać. Narzucamy sobie, nie przeżywam. Pustka, smutek, stępienie, ale wtedy nie mają takiej siły owładnięcia nami te okropne uczucia nienawiści do siebie, niechęci do siebie, potępiania siebie. Można też zagłuszać te uczucia. Nie tyle je stępiać, ile je zagłuszać. Picie narkotyki, spanie w nieskończoność. No i to, o czym mówiłyśmy przed chwilą, takie maniakalne próby stania się kimś innym, niż ja sądzę, że jestem. Bo to oczywiście taki nie jestem, tak? Ale takie stanie się kimś innym, ważnym, pięknym, doskonałym, bo jesteśmy przekonani, że nie można nas kochać takimi, jak jesteśmy, ale może uda się kogoś namówić, jeżeli będziemy właśnie mieli dużo władzy, dużo pieniędzy, będziemy bardzo piękni, bo za to, jacy jesteśmy, nie jesteśmy godni miłości. No i temu towarzyszy oczywiście potworny lęk przed porażką i ta bezpardonowość w realizacji swojego wizerunku i kto nam stanie na drodze, tego zgładzimy i cześć.
Co jest właściwie najistotniejsze dla samooceny?
Myślę, że tutaj najistotniejsze dla samooceny jest tworzenie głębokiej więzi. I to jest teraz pytanie, na czym ona polega? Bo my o tej więzi słyszymy, o bliskości słyszymy, każdy chce być z kimś blisko, albo właśnie tam nie jest blisko. Ale na czym polega ta głęboka więź? Co to znaczy? I tutaj właściwie można by powiedzieć takich parę rzeczy. Po pierwsze, dziecko czuje się doceniane, jest wspierane, a nie oceniane. Nasze dziecko akceptujemy takim, jakim jest. Jeżeli sytuacja jest stresowa, jeżeli ono płacze, jeżeli coś mu się źle dzieje, to ono po pewnym czasie nabiera pewności, że ktoś się weźmie na ręce, utuli i pocieszy. Dziecko może też odczuwać i okazywać różnego rodzaju silne uczucia, a osoba dorosła, która z nim nawiązuje więź, nie będzie się bała tych uczuć. W związku z tym dziecko może przeżywać intensywną radość, okazywanie miłości, niesłaną pasję, bo właśnie zobaczyło motylka na oknie, a tu wiosna, więc ono się strasznie podnieca i to nie przeraża dorosłego. Ono może też być smutne, może popaść w strach, a też ten dorosły, jak taka ściana, to wszystko zniesie i powie, tak, to jest normalne, teraz może tobie jest ciężko, to ja ci pomogę na przykład przeżywać to inaczej, czy radzić sobie z tymi uczuciami, ale wszystko jest w porządku. A nie jest to tak, że kiedy dziecko czuje złość, to rodzic się złości, bo on nie znosi złości. Tylko dziecko ma prawo do tej złości. W związku z tym ono może się w obecności tej osoby, z którą nawiązuje więź, bawić, śmiać się, podniecać, płakać, mówić o swoim cierpieniu, zwierzać się ze swoich sekretów, bo tam jest ta pewność, że ta osoba to przyjmie, zaakceptuje, pomoże. A nie będzie krytykować, wyśmiewać i poniżać. Dziecko w związku z tym wie, że zostanie wysłuchane i zrozumiane. Wie też, co małe, tego małe dzieci nie wiedzą, bardzo nie lubią, jak rodzice wychodzą z domu, ale po jakimś czasie dziecko wie i rozumie, że nawet kiedy rodzic wychodzi z tego domu, to nazwijmy to górnolotnie, że dziecko ma cały czas w sercu. Że to nie jest tak, że ono o nim zapomina i je porzucił. Tylko ta więź z tym dzieckiem cały czas jest. Ono jest teraz na mieście i pewnie kupuje nowe skarpetki, a może myśli o tym, co będzie wspólnie na naszą kolację dzisiaj wieczorem. To dziecko cały czas jest w świadomości tego rodzica.
Ale rozumiem, że rodzic mu mówi, tak? Mama teraz wychodzi, musi załatwić sprawy, ale będzie pamiętać, że jesteś, może coś przyniosę, kupię, zrobimy potem wspólną kolację, tak? To tak się ma odbywać?
Mama też to może mówić, czy tata, ale może być też tak, że kiedy wraca z miasta, a wiesz co, zobaczyłam dla ciebie właśnie świetne tenisówki, ty potrzebujesz teraz tenisówek, kto ci kupiłem tenisówki. A tutaj zobacz, co mamy na kolację. Przyniosłam, ty tam lubisz akurat ten tam serek. Kupiłam dla ciebie ten serek. To dziecko widzi, że ono jest obecne w myślach rodzica, nawet kiedy go nie ma, tego rodzica w domu z nim.
I to mu daje wtedy poczucie bezpieczeństwa.
I to mu daje poczucie bezpieczeństwa, że ten rodzic, czy on jest w zakresie widoku, czy nie, on jest cały czas z dzieckiem. No i w związku z tym, nazwijmy to może tak, że coś, co jest głęboko we mnie, spotyka się z czymś, co jest głęboko w tobie. Także bardzo to, może to jest ładne takie określenie, bo to trudno nazwać, ale gdzieś na jakimś poziomie czasem spojrzymy na siebie i wiemy, że się porozumieliśmy, prawda? I w takich warunkach dziecko może eksperymentować i rozkwitać.
I tego byśmy życzyli wszystkim dzieciom
i wszystkim rodzicom, żeby mieli siły na to, żeby kłopoty ich nie pozbawiały tej energii, żeby nic im się tak za dużo złego w życiu nie działo, tylko może takie codzienne mniejsze kłopoty, żeby mogli z tym dzieckiem mieć siłę na nawiązanie więzi.
Rozpoczęłyśmy temat, ale to nie znaczy, że go dzisiaj zakończyłyśmy. Dużo jeszcze przed nami różnych informacji, które pani doktor przygotowała, no i przede wszystkim, które są w książce Niska samoocena u dzieci, bo o tej książce mówimy, praktyczny poradnik dla specjalistów i rodziców. Co za tydzień, pani doktor?
Ja byłam za tym, żeby kontynuować i opowiedzieliśmy tym razem, na czym polega ta więź, a teraz co się dzieje, że tej więzi nie ma. I bardzo bym chciała, żebyśmy skupili się więcej na wstydzie, bo chyba to jest niedoceniane uczucie niezwykle niszczące, z którym należało się jak najszybciej rozstać.
O tym porozmawiamy
następnym razem.
Tak jest. Bardzo dziękuję, doktor Elżbieta Zubrzycka.
Dziękuję bardzo i dobranoc.
Iwona Dębska, słyszymy się za tydzień. O stałej porze.